Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Roy Keane ze swoimi opiniami już raz się w tym podcaście pojawił. Więcej tym razem będzie fajnym punktem, który pozwoli odbić się do tematu głównego nowego odcinka. Gdy Irlandczyka zapytano po ostatnim spotkaniu o opinię na temat Arsenalu, stwierdził, że Mikel Arteta dysponuje zbyt silnym składem, by spaść z Premier League. Złośliwe, takie w jego stylu pewnie nie trafione, bo przecież kanonierów od strefy spadkowej dzieli więcej punktów niż tracą do miejsc gwarantujących europejskie puchary. Nie podejrzewam też Keane'a o to, że sprawdzał w ostatnim czasie bilans goli oczekiwanych Arsenalu lub wgłębiał się w statystyki, które by jego krytyczną tezę o grze tej drużyny potwierdzały. Nie znaczy to jednak, że nie ma on racji, a Arsenal, co zresztą na sam koniec podsumuję, robi już niemałe kroki, ale skoki wstecz w ligowej tabeli. Ktoś oglądając mecz z Wolverhampton mógłby powiedzieć, że problemem Arsenalu jest defensywa. No przecież zachowanie obrońców przy golach rywali było wytłumaczalne tylko w przypadku Davida Luiza, który doznał poważnie wyglądającego urazu głowy. Jednak łatwość przeciwników w wygrywaniu pojedynków główkowych porażała, podobnie jak to, że niezależnie od liczby obrońców czy piłkarzy wracających we własne pole karne, gościom i tak udawało się zagrać kluczowe podanie lub oddać strzał. Nawiasem mówiąc, nikt w Premier League nie wygrywa mniejszej liczby starć o górną piłkę niż zawodnicy Arsenalu. To nie problem tylko jednego spotkania, bo w tym sezonie bilans goli oczekiwanych Arsenalu jest ujemny, co więc sugeruje, że rywale tworzyli sobie i więcej sytuacji i były one lepsze. A przecież nie jest tak, że tych strzałów przyjmują więcej. Pod tym względem kanonierzy są dopiero na 9 pozycji za m.in. Leicester City czy Leeds United. Podobnie jest z uderzeniami celnymi rywali, z liczbą interwencji i skutecznością Bernda Leno. Można więc założyć, że Arsenal przeżywa podobne problemy do Chelsea w poprzednim sezonie, z wyłączeniem skuteczności bramkarza. Chodzi przede wszystkim o organizację w defensywie, reakcję na stratę. Nie ma przypadku, że 11 z 12 straconych przez Arsenal goli to efekt akcji, a nie stałych fragmentów. Skoro tak jest, to należy się zastanowić, czy wynika to z nieefektywnego pressingu, a może zbyt słabego, nieskoordynowanego doskoku do przeciwnika. Na pewno po Arsenalu widać ten sam trend, który tyczy się całej europejskiej piłki. Spadek aktywności w relacji do tego, co robi przeciwnik z piłką. Zamiast więc średnio 160 pressingów w meczu, piłkarze wykonują już tylko 116. Gorzej w tym względzie wypada jedynie Manchester City, ale mowa przecież o najlepiej i najdłużej utrzymującej się przy piłce drużynie w Anglii. Oni po prostu rzadziej muszą walczyć o piłkę. Arsenal nie robi tego z wyboru lub po prostu tego nie potrafi. Co ciekawe, wynik z poprzedniego sezonu odpowiadałby średniej liczbie pressingów wykonywanych przez obecnie najbardziej aktywny zespół ligi, czyli Leeds United. Jednak istotniejsza z perspektywy tematu Arsenalu jest informacja o tym, gdzie drużyna Artety presuje mniej. Dzieje się to nie pod bramką przeciwnika, tam spadek nie jest tak duży, lecz w strefie średniej i już na własnej połowie. Ta bierność przekłada się na konkretne sytuacje. Pomyślcie o drugim golu dla Wolverhampton, gdzie w zasadzie momentów możliwego przerwania akcji jest kilka, a dopiero Gabriel wykonuje wślizg w ostatniej chwili, do tego nieskutecznie. Pamiętacie otwarcie meczu z Aston Villą, gdy ledwie po kilkudziesięciu sekundach John McGinn strzelił gola, choć akurat nie został on uznany? No więc gdy oddawał strzał, wokół było pięciu obrońców, żaden nie interweniował z przekonaniem, że może cokolwiek w tej sytuacji zrobić. Bramka na 0-1 w tym spotkaniu to moment, w którym Arsenal w bezpośrednim pobliżu swojego pola karnego miał wszystkich 11 zawodników, a i tak zaskoczyło ich krótkie, prostopadłe podanie Rossa Barkleya. Reakcji w zasadzie nie było. Podobnie jak przy golu numer 2 dla Willi, gdy przy długim podaniu w pole karne Barkley i Watkins byli sami na 7 piłkarzy Arsenalu. Tej wyliczanki naprawdę nie ma sensu już kontynuować. Wiemy już więc, że pressingów jest mniej, a rywale mają łatwiej. Pytanie do jakiego stopnia, skoro mówiłem o tym, jak kreatywni piłkarze wjeżdżają sobie w pole karne i tworzą sytuację w meczach z Arsenalem, to sprawdzam również, jak często są oni powstrzymywani. Otóż nie tylko driblerów spotyka to najrzadziej, ale też obrońcy są skuteczni w tylko 30% sytuacji. Niższą efektywność mają jedynie piłkarze Manchesteru United, choć w ich przypadku wynika to także z większej aktywności. Patrząc na odbiory udane, Arsenal jest ostatni w klasyfikacji Premier League. Tylko zawodnicy Leicester City popełnili mniej fauli, tylko ci z Manchesteru City rzadziej odzyskują piłkę, choć tu wyjaśniliśmy już dlaczego. Dodam tylko, że średnie posiadanie Arsenalu jest o ponad 10 punktów procentowych niższe. To bardzo niewdzięczny problem, bo też niełatwy do naprawienia. Wymaga on czasu, którego nie ma, bo mowa o nawykach, zachowaniach indywidualnych. Jeśli to kwestia sił, to również lepiej raczej nie będzie przed Arsenalem, jak przed wszystkimi, kilka miesięcy nieustannego grania. A może to problem, którego Arteta nie jest w stanie naprawić, bo nie jest trenerem, który na defensywie by się specjalnie skupiał. Zastanówmy się chwilę nad tym. Oczywiście Arteta poprawił defensywę, którą zostawił mu Unai Emery. Gdy rok temu Arsenal zwalniał Hiszpana, ten miał za sobą 7 spotkań bez wygranej i ledwie 5 czystych kont w 20 meczach. A przecież Emery uchodził i dalej odbierany jest jako szkoleniowiec, który od uporządkowania tyłów zaczyna pracę w każdym klubie. By nie być gołosłownym, obecnie prowadzi Villarreal i jego nowy zespół przegrał tylko 1 z 11 meczów w tym sezonie Ligi Hiszpańskiej. Też na pewno nie jest tak, że Arteta chciałby się skupiać wyłącznie na defensywie. Wydawało się nawet, że akurat ten element funkcjonował w końcówce poprzedniego sezonu właściwie, a wraz z transferami Gabriela i Tomasa Parteya będzie jeszcze bardziej solidny. Nic z tych rzeczy. Teraz to wiemy, ale nie wynika to z faktu, że Hiszpan przesadził z ofensywą. To tu jest największy moim zdaniem problem Arsenalu. Nawet nie skuteczność, lecz drużynowa kreatywność. Zresztą Arteta sam na to zwraca uwagę. Jego jako byłego podopiecznego Pepa Guardioli, trenera na Wyspach ukształtowanego w pewnym sensie również przez Arsena Wengera, musi to szczególnie boleć. Nie wszystkie jego diagnozy podobają się jednak kibicom. W środę mówił o tym, że nigdy nie nastawia się negatywnie, że pracuje ciężko, by każdego dnia widzieć poprawę, ale najbardziej w głowach zamieszał statystyką. Hiszpan rzucił, że przeciwko Wolverhampton jego piłkarze po raz pierwszy w sezonie dośrodkowywali 33 razy, że jeśli uda się zachęcić ich do biegania w pole karne w tych momentach, to zadziała matematyka i Arsenal będzie strzelał gole. Należy się jednak zastanowić, o jaką matematykę Artecie chodzi. Jasne, z raportu technicznego UEFA dotyczącego poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów, a więc poziomu elitarnego, do którego Arsenal aspiruje, można wyczytać, że aż 30% wszystkich goli to właśnie te zdobyte po zagraniach z sektora bocznego. Można też zastanowić się, czy Arteta nie zaczerpnął tego właśnie od Guardioli, którego City przed rokiem również zaliczyło niespodziewany wzrost takich działań. Ale co innego, gdy dośrodkowuje Kevin De Bruyne, niż gdy robi to Kieran Tierney lub Bukayo Saka. To jak to jest z tymi dośrodkowaniami Arsenalu? W Premier League to piąty najczęściej wrzucający piłkę w pole karne zespół. Wyłączając stałe fragmenty i licząc tylko te dokładne zagrania, zajmują 6. pozycję. Gorzej wyglądają statystyki kreowania sytuacji do strzału. Tych po stałych fragmentach piłkarze Artety mieli tylko 11, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze. Patrząc jednak ogółem, to wydaje się, że problem Hiszpana wręcz nie ogranicza się tylko do dośrodkowań i tego, że na piłkę nie wbiega wystarczająca liczba zawodników. Nie, tam w ogóle brakuje sytuacji i kreatywności. Spójrzcie, pod względem działań tworzących okazję do strzału, Arsenal znajduje się w dole tabeli między Crystal Palace i Burnley. Wyłączając stałe fragmenty, nie jest lepiej. To dopiero 16. pozycja klasyfikacji. Dodatkowo portal FBref rozróżnia również podania progresywne, czyli te przybliżające zespół do bramki przeciwnika o przynajmniej 10 yardów. I w tym zestawieniu z czołowej szóstki Arsenal jest najsłabszy. Wynik ogólny dystansu, jaki piłka wymieniana przez zawodników Artety była kierowana średnio w meczu w stronę bramki rywala, jest gorszy od West Hamu i nieznacznie lepszy od Burnley. Indywidualnie podkreślę, że też wygląda to kiepsko. Wynik najlepszego zawodnika Arsenalu w liczbie progresywnych podań, czyli Daniego Ceballosa, jest na poziomie N'Golo Kante, czyli zamykającego trzecią dziesiątkę zestawienia zawodnika. Pod względem liczby wykreowanych sytuacji do strzału najlepszy w zespole jest Pierre-Emerick Aubameyang, który zajmuje 42. miejsce w lidze i raczej powinien być tym, któremu okazje się tworzy, nie zrzucając na jego odpowiedzialności za tworzenie tych szans. Zresztą trójka Arsenalu, która w dotychczasowym sezonie Premier League oddała największą liczbę strzałów celnych, ma tych prób w sumie zaledwie o jedną więcej niż lider zestawienia Dominic Calvert-Lewin z Evertonu. Kreatywność oczywiście można różnie definiować. Skoro Arteta tak wierzy w siłę skrzydeł, to sugerowałoby, że tam ma najlepszych zawodników. Może dlatego ustawia tam również Aubameyanga, który wystąpił w 7 meczach na skrzydle, choć akurat dorobek ledwie 2 trafień i 1 asysty nie poprawi nastrojów kibiców. Ze środka w 2 występach jest jeszcze gorzej, nie ma ani gola, ani ostatniego podania. Jednak w kontekście Gabończyka zastanawia, czy to faktycznie najlepsze rozwiązanie, skoro średnio oddaje, grając głównie na skrzydle, tyle strzałów, ile ostatnio notował jeszcze w pierwszym sezonie w Saint-Étienne. Jego łączony wynik goli oczekiwanych bez rzutów karnych i asyst oczekiwanych w przeliczeniu na 90 minut jest najniższy od 5 lat, niemal 3-krotnie w porównaniu do ostatniego półrocza w Borussii Dortmund i ponad 2-krotnie od tego, który był dla niego najlepszy liczbowo w Arsenalu. Obecnie przeciętna pozycja, z jakiej oddaje strzał, to ledwie 9% szans zakończenia golem. W pierwszych 6 miesiącach na Emirates wynosiła ona 25%. Jego średnia goli oczekiwanych z gry spadła niemal 3-krotnie w porównaniu do poprzedniego sezonu. Amy Lawrence, ceniona autorka o klubie z północnego Londynu, pisała na The Athletic ostatnio, że Arsenal znów wygląda na klub podłamany, zepsuty. Nie chodzi tylko o kwestie organizacyjne, kolejne wizerunkowe katastrofy, ale też po prostu boisko. Wrócę więc do tego, co mówiłem na początku. Zapaść Arsenalu trwa. Tam nie było nawet takiego momentu poprawy, a najlepiej świadczy o tym to, jak zmieniał się bilans goli oczekiwanych w ostatnich 4 sezonach. W tym, który oznaczał zakończenie pracy Wengera, był to 6. wynik, ponad 13 XG na plusie. W pierwszym roku pracy Emery'ego ten plusik był już nieznaczny, ledwie 2,6 XG, czyli wynik 20-krotnie gorszy od mistrzowskiego Manchesteru City, ale też 8. rezultat ligi. Jeszcze nie było tak źle. Idziemy więc dalej. Poprzedni sezon to już ponad minus 7 punktów XG, choć los udało się oszukać i Arsenal faktyczny bilans bramkowy miał dodatni. 12. pozycja w tabeli sugerowała, że regres postępuje. I jak to jest w przypadku goli oczekiwanych, wszystko się wyrównuje. Obecna różnica jest już 15. w Premier League, a jeśli średnia meczowa się utrzyma, to na koniec sezonu będzie wynosiła minus 10 goli oczekiwanych. To więc wskazuje Arsenal nawet na pozycję poniżej środka tabeli. To już jest w równym stopniu efekt defensywnej gry, jak i ofensywy Arsenalu. Problem więc nie leży w jednostce, choć Arteta pewnie sobie nie pomaga upartym ustawianiem Aubameyanga na skrzydle, nawet jeśli tam jest nieefektywny i to tak bardzo widocznie. Odpowiedzią nie jest ani 1-3-4-3, ani 4-2-3-1, bo niezależnie od systemu ten brak równowagi jest widoczny i wykorzystywany przez rywali. Może więc chodzi o jakość wykonawców taktyki Hiszpana, a może to ta taktyka jest dla nich za trudna. W tym sensie można uznać wypowiedź Artety o dośrodkowaniach i wierze w matematykę jako ostateczne rozwiązanie niemocy, jako powrót do podstaw. Nieco desperacki, ale może Roy Keane miał rację. Na spadek są za mocni, lecz czy naprawdę mogą więcej? Całkiem serio dodam, że jeśli uda im się osiągnąć w tym sezonie europejskie puchary, to tym bardziej należałoby Mikela Artetę docenić.